Dzień dobry, Grzegorz Schetyna, znany kibic.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Poza tym czasami również polityk Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry panu.
No to ile będzie?
W meczu Polska-Argentyna, który odbędzie się o godzinie 20.
Tak.
Chciałbym, żeby ten mecz dał awans.
Każdy by chciał, dobra. A ile będzie? Jakby pan miał postawić pieniądze?
Myślę, że 1-1.
To by było... A nie, no to 1-1 to jest, proszę pana, jesteśmy do przodu, awansujemy.
Tak. I to uważam, że to jest takie spełnienie marzeń, i znaczy nawet więcej, zrobienie czegoś niesłychanego i niewiarygodnego. I da nam wszystkim wielką satysfakcję.
1-1, no dobrze. A pan jeszcze harata w gałę? Bo tam była taka zapowiedź, że grał pan z byłym premierem, co jako żywo wywołało w panu... Jak to? To były premier z panem grał, jak rozumiem.
Graliśmy w piłkę, tak. Gram teraz w koszykówkę, łatwiej.
Nie, bo to wzrost lepszy, tak?
Może nie aż tak, ale koszykówka też polega na podawaniu i rzucaniu punktów z dystansu i półdystansu.
Ale z Donaldem Tuskiem w jednej drużynie?
Też graliśmy w koszykówkę kiedyś, tak. A teraz gram i we Wrocławiu, i tu w Warszawie.
No dobrze, a powstanie komisja weryfikacyjna do spraw polskiego bezpieczeństwa energetycznego, że tak przejdę od razu
delikatnie do
polityki?
Myślę, że zrobią wszystko, żeby ją powołać, oni, czyli PiS. Tak naprawdę, żeby zorganizować takie igrzyska. Odsunąć, oderwać uwagę od tych najważniejszych rzeczy.
No ale wy to pewnie poprzecie, prawda? W końcu wzywaliście do komisji śledczej. Pan tutaj wzywał do komisji śledczej. Siedział pan tutaj przede mną jak teraz i mówił przecież jakiś miesiąc temu, że nie wiem, jakie były przyczyny afery podsłuchowej, co tam było w tle. I czy były zaangażowane służby rosyjskie? Niewyjaśnionych wątków jest wiele. Niech powstanie komisja śledcza.
Złożyliśmy wniosek o komisję śledczą.
Właśnie.
Jest, dobrze się czuję w zamrażarce. Został tam włożony przez marszałek Witek i wymyślają, kombinują coś, żeby po prostu to przykryć. Komisja weryfikacyjna oczywiście niczego nie da. Będzie tylko spektaklem
takim. Śledczej jeszcze bardziej.
Ale ale jest, ma w możliwości prokuratorskie. Trzeba się...
Komisja weryfikacyjna ma jeszcze więcej możliwości.
Może mieć, tylko że tak jak słyszę na korytarzach sejmowych, politycy PiSu mówią, nie będzie komisji śledczej, dlatego że nie mamy posłów, którzy mogliby ją poprowadzić. No i biorę też pod uwagę, że to, chcieli robić, to jest taki spektakl w stylu reprywatyzacji w Warszawie.
Panie pośle, dobra, ale zostawmy na sekundę PiS. Zawsze zresztą mam takie poczucie, że w każdej rozmowie z panem apeluję o to samo. Zostawmy na chwilę PiS, bo ja zadaję pytanie o to, czy wy poprzecie ten projekt? Projekt powołania komisji weryfikacyjnej?
Nie, mamy swój projekt komisji śledczej i będziemy czekać, żeby został odmrożony i głosowany.
Ale przecież nie macie nic do ukrycia. Przecież
oczywiście.
Wasza polityka energetyczna prowadzona przez Waldemara Pawlaka, polskiego Gerharda Schrödera, była wspaniała.
Rozumiem, że to jest złośliwość z pańskiej strony.
A jaka tam złośliwość?
Wie pan, ja uważam, że my dobrze. Nie mamy żadnych tajemnic, jeżeli sprawy mają zostać wyjaśnione, też jest ciekawe, dlaczego od 2007 roku, a nie na przykład od 2005.
No bo wtedy byście mówili, że może jeszcze od razu od 2002, 2001 i tak dalej.
Nie, dlaczego? No, 2005 to jest rząd PiS, znaczy to jest początek.
No, ale jeśli miałby być 2007, 2022, no to...
Panie redaktorze, intencja nie jest czysta. Czysta intencja, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ale mówię o sprawdzeniu, jeżeli mamy mówić o przyczynach tej sytuacji i ją prześwietlić, mówiliśmy o komisji śledczej. Chcą komisji weryfikacyjnej, mają większość w Sejmie, będziemy...
W komisji śledczej też by mieli większość, panie pośle, dobrze.
Ale nie chcą jej powołać. Ale dlaczego nie chcą jej powołać, proszę powiedzieć? Dlaczego nie chce powołać PiS komisji śledczej?
Chce powołać komisję weryfikacyjną.
No,
dlaczego Platforma nie chce powołać komisji weryfikacyjnej? To wszystko można odwrócić.
No dobrze, czekamy na głosowanie.
No to czekamy na głosowanie, wy będziecie przeciw, pewnie jakoś to przejdzie. Panie pośle, martwię się o pana, bo wygląda pan oczywiście całkiem normalnie, ale jest pan talibem.
Dlaczego?
No, proszę pytać Donalda Tuska, no bo pan, mam tu przed sobą bejski cytat, nie tak dawny, sprzed 2 lat, nie chce aborcji na życzenie, mówi Grzegorz Schetyna. Coś się zmieniło?
Uważam, że nie, do
nie,
z mojej
dobra,
strony.
Nic się nie zmieniło, a co mówi Donald Tusk? Co tam funduje ta władza? Przymus, kontrolę, pogardę, czasami przemoc wobec kobiet. Czas najwyższy, aby ci talibowie z Nadwisły zostawili prawa kobiet, dzieci i polskiej rodziny. I Donald Tusk kreśli taki scenariusz. Aborcja na życzenie, związki partnerskie, etc. ten scenariusz wojny kulturowej, o której pisze Bartłomiej Sienkiewicz, jego bliski współpracownik, no to wygląda na to, że pan jest tym talibem znad Wisły,
nie, uważam,
który nie chce aborcji.
Nie, nie, nie jestem talibem. Jestem za wyjaśnieniem, za takim rozwiązaniem i takim ustaleniem kwestii antyaborcyjnych, które dadzą gwarancję, że te rozstrzygnięcia będą trwały dziesięciolecia, a nie jeżeli będą się zmieniały co kadencję. I dobrze pan wie, że tak samo jak kompromis dzisiaj wydawało się, że archaiczny, ten z 93 roku, dał nam spokój aborcyjny na 30 lat, więc wierzę i życzę sobie, żebyśmy podjęli taką decyzję, a najlepiej, żeby żebyśmy podjęli ją wspólnie, że 30 czy 40 lat nie będziemy do tego wracać.
Tak, bo tak, to, tak będzie to, raczej, po prostu... to raczej mało możliwe, ale no dobrze, rozumiem, że jakoś się pan z Donaldem Tuskiem w tej sprawie dogada, że on jednak nie będzie pana nazywał talibem, bo to jednak trochę przykre.
Można z tym żyć. Ja myślę, że nie adresował do mnie tego określenia.
Nie jestem talibem,
tak jak powiedziałem. Sprawa, zmienił się świat i zmieniły się te kwestie od 93 roku, ale chciałbym, żeby tutaj decyzja była podjęta na kilkadziesiąt lat, żebyśmy mogli nie wracać do tej sprawy i żebyśmy zagwarantowali wybór kobietom.
7:58, Grzegorz Schetyna jest naszym gościem. Znany wrocławianin, a ja wspominam o tym, bo Wrocław to jednak miasto cudów. To jest miasto, proszę państwa, w którym oprócz zarządów spółek miejskich i rad nadzorczych są również rady programowe spółek miejskich. Rady programowe akwaparku, rady programowe wodociągów, rady programowe TBS-u, a jak pisze dziennikarz, który to wykrył, dziennikarz Super Ekspresu Marcin Tosz, podobno również zarząd cmentarzy komunalnych ma radę programową.
Chyba nie jest tak, to jest jako żart już. Nawet
nie
wkręcił,
jestem pewien,
wkręcił pana redaktora, ale co nie jest łatwe.
Powiedziałem, że podobno, natomiast na pewno są rady programowe w akwaparku. Niech mi pan wytłumaczy, nie. Rada Programowa Wodociąga, która zbiera się, uwaga, dwa razy w roku i zarabia się na niej 26 tysięcy złotych rocznie za dwa spotkania w roku. Daj Boże zdrowie. Czym się zajmuje Rada Programowa Wodociąga?
Jestem zwolennikiem powoływania dodatkowych ciał, które mają, nie wiem, ustalać
wasi
program.
Ludzie tam są.
Nie.
Tak, wasi oraz ludzie Sutryka.
Ale to są, znaczy to jest decyzja Urzędu Miasta czy Prezydenta. Uważam, że z tego co wiem, że ta sprawa przez też ujawnienie ma swój koniec, że nie będzie dalszego ciągu funkcjonowania tych rad programowych.
W ogóle jakim cudem ktoś wpadł na pomysł, żeby w wodociągach jakiś program ustalić? Jaki może być program? Tu ciepła woda, tu zimna, koniec programu.
Jest rada nadzorcza, która nadzoruje posiedzenie zarządu.
A rada programowa?
Nie jestem osobą, która będzie bronić pomysłu powoływania rad programowych.
The Economist napisał, przepraszam, muszę o to spytać. Sikorski to poliglota, Schetyna uczył się angielskiego od koszykarzy z drużyny, którą kierował. To prawda to?
Nie uczyłem się. Uczyłem się w szkole podstawowej, w szkole średniej, w Kanadzie i
oni twierdzą, że tak mama pańska mówiła, że się pan rzekomo od koszykarzy uczył.
No mogło tak być, tak. Może tak, znaczy mogła tak powiedzieć, że mówię po angielsku, ponieważ używałem go także w swoich aktywnościach koszykarskich kiedyś.
O polityce, nie o językach będziemy rozmawiać w internetowej części tej rozmowy. Zapraszam do RMF24, do interi.pl, tam dalszy ciąg. Słuchaczom RMF-u mówimy, dziękujemy, do usłyszenia. Dobra, to ten angielski. Nie, bo ja wiem, że pan po angielsku mówi dobrze.
No tak, no ale to wie pan. Ważne jest, jak się mówi po angielsku, a nie od kogo się kto uczył. Ja nie miałem szansy tak jak studiować na Oksfordzie jak Sikorski. No to ja mogę zazdrościć.
Nie, ale to szuje jednak ci z Economist, że to tak piszą, naprawdę.
Dlaczego?
Jak mogą? No nie, ale wie pan, bo to takie, o proszę, tu poliglota z Oksfordu, a tu chłopak, który się od koszykarzy uczył.
Ale to ważne jest znajomość angielskiego, znajomość języków jest ważna i pozdrawiamy dziennikarzy The Economist. Znaczy ja pozdrawiam.
Ja też. W takim
greetings
razie
to them.
Może pan jeszcze coś powiedzieć? Z kanadyjskim akcentem.
Z kanadyjskim.
Właśnie, dobra. Zostawmy teraz Kanadę chwilowo, ale na niej się też odegra Grzegorz Schetyna, jakby pan wróci, prawda? Bo pan jest... No dobra, to teraz serio. Pan jest w odstawce.
Jestem?
W odstawce.
To zawsze to wspominamy ten. Znaczy jestem teraz szeregowym posłem, uczestnikiem, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.
Ja wiem, kim pan jest formalnie, że formalnie jest pan szeregowym posłem. To jest odstawka. Dlaczego?
Ale dlaczego?
Serio pytam teraz, nie dokuczam.
Zawsze jest tak, że w partiach, które są demokratycznie wybierane i podlegają demokratycznym regułom, jest tak, że po zmianie wyborów, jeżeli wybiera się nowego przewodniczącego i nowy zestaw liderów prowadzących ten projekt, no to oni mają prawo i obowiązek odpowiedzialności prowadzenia partii.
Tusk już pana nie potrzebuje?
Widocznie postawia na innych, którzy go wspierają, którzy są mu bardziej potrzebni niż tacy ludzie jak ja. No to, ja to po prostu przyjmuję.
30 lat doświadczenia w polityce nic nie znaczy dla Donalda Tuska?
Wiem, to proszę go zapytać.
No chętnie bym go spytał, gdyby tylko zechciał przyjść, ale...
Ja myślę, że to jest kwestia wyboru drogi i być może też początku, ja jestem początku nowej platformy, czy innego spojrzenia na rozwój platformy. Ja jestem osobą, która platformę budowała i była 4 lata jej przewodniczącym. To jest moja odpowiedzialność. Te lata 2016-2020. No i tyle.
Ja wiem, kim pan był oczywiście. Był pan szarą eminencją tej partii od zawsze przecież. Człowiekiem numer 2, a czasami mówiono, że de facto numer 1, ale to zostawmy. Pytam, czy Grzegorz Schetyna jeszcze wróci? Czy pan ma jeszcze takie ambicje polityczne? Ja tu jeszcze wrócę i jeszcze nie chowajcie Schetyny.
Ja myślę, że polityka jest nieodgadniona i dlatego tak ją wszyscy jakoś lubimy i traktujemy specjalnie. I myślę, że ma swoje takie rundy, powroty, przełomy. Myślę, że dużo się zdarzy w polskiej polityce w przyszłym roku i zobaczymy. Ja jestem więcej niż obserwatorem, bo chcę w niej uczestniczyć i uczestniczę.
No dobrze, dobrze. Jestem więcej niż obserwatorem, to wiemy. W końcu dlatego z panem rozmawiam, jak z czynnym politykiem. Pytanie, czy ma pan jeszcze takie ambicje?
Ja bym chciał bardzo dożyć politycznie czasu, kiedy dobrze zorganizowana, funkcjonująca w sensowny sposób opozycja wygra z PiS-em. Chcę odsunąć PiS od władzy. Wiem, że to pan tego nie lubi, takich
ale
przekazów. Nie,
ale ten przekaz uważam, dnia jest dość oczywisty. No wiadomo, że chcecie wygrać.
Budowanie Polski po PiS, wykorzystując doświadczenia tych wszystkich polityków po stronie opozycji, którzy potrafią to robić, mają to doświadczenie, mają sens.
Ale się pan stara, żeby nic nie powiedzieć.
Ale no, co ja mam powiedzieć? Nie, są wybory może w październiku przyszłego roku i będę gotowy do tego, żeby się w nie angażować i je wygrać. No.
To porozmawiajmy o tym, co wcześniej niż w październiku, 15 grudnia prawdopodobnie, albo w każdym razie podczas tego posiedzenia, ostatniego posiedzenia Sejmu, ma dojść do głosowania nad wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Czemu złożyliście wotum nieufności dla Ziobry, a nie konstruktywne wotum nieufności dla całego rządu?
Łatwiej odwołać Ziobrę niż rząd.
Dlaczego łatwiej? Tyle samo głosów trzeba.
Nie, ale jest Ziobro ma wrogów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i tych swoich akolitów i koalicjantów Kaczyńskiego.
A Hołownia na przykład proponował, wymyślmy, zaproponujmy jakiegoś kandydata na premiera, znajdźmy kilku posłów z PiSu i...
No dobrze, tylko... To, znaczy łatwiej wtedy odwołać marszałka Sejmu niż powołać premiera, niż odwołać rząd, bo to jest konstruktywne wotum, musi pan znaleźć nazwisko, ustalić nazwisko
premierowskie. I to o to poszło.
Ja czy uważam, że nie poszło, bo nie było takich rozmów.
Nie byliście w stanie ustalić.
Panie redaktorze, ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Ja szedłem i składałem wniosek, uzasadniałem wniosek o wotum nieufności dla rządu z kandydatem na premiera Grzegorzem Schetyną, kiedy Platforma miała 13%, a PiS 46%. I to jest część polityki i opozycji.
Tak,
zbójeckie
tak.
prawo opozycji do odwołania rządu. Ale trzeba mieć ustalone nazwisko premiera i zbudowane wokół tego koalicję. Nie było, widocznie nie było tutaj w tej sytuacji takiego porozumienia, dlatego nie ma tego wniosku, a jest wniosek o odwołanie Ziobry. Skupmy się na nim. On będzie odpowiedź, to głosowanie będzie odpowiedzią na to, jakie są możliwości.
To raczej jest
w tym
takie pytanie o to, jak się miewa PiS, czy jest w stanie się zmobilizować. No
czy
bo
jest w stanie obronić, znaczy miewa się fatalnie i walczy
nie,
ze sobą.
Nie, to jest pytanie, czy on się miewa fatalnie, zobaczymy.
Jeżeli obronią Ziobrę, znaczy to też na pewno jest element dzisiaj przetargów, przepychań i próby dyscyplinowania Ziobry przez Kaczyńskiego.
Wy nie byliście w stanie się dogadać, opozycja nie była w stanie się dogadać.
Nie, ja nie pamiętam konkretu, że ktoś z liderów opozycji powiedział, składamy wniosek o odwołanie rządu. Nie było takiego, nie było takiego przekazu. Był wniosek i jest wniosek o odwołanie rządu.
Namawianie polityka do szczerości, zwłaszcza gdy jest to rozmowa publiczna na antenie radia, jest trochę...
Szczególnie jeśli chodzi o
trudne,
jeżeli
ale,
chodzi o kuchnię polityczną.
Ale
bo zaryzykuję.
Nie wiem, czy to nie jest w tej chwili tak, że wszyscy mówią o wspólnej liście do parlamentu. Wszyscy jej chcą, wszyscy. Wspólnej liście opozycji, rzecz jasna. ale tak naprawdę doskonale wiecie, że nie będzie żadnej jednej listy i w gruncie rzeczy się z tego cieszycie.
Pan, może nie być jednej listy i to nie oznacza, że opozycja przegra wybory. Bo kluczem, według mnie, kluczem, jeżeli oczywiście jest jedna lista lepsza niż dwie listy lepsze niż trzy, czy trzy listy lepsze niż cztery, bo to jest jasne, że kluczem jest zamknięcie możliwości skorzystania z systemu Donta przez PiS. To jest najważniejsze. Czyli druga lista nie może być tak, że jest jedna duża lista opozycji i następne są na 28, a reszta jest między 5 a 7 czy 10%, bo to jest zabójcze, bo wtedy Dąb rozstrzyga sprawę.
My wiemy.
Więc dlatego druga lista opozycji, ja mówię, ten wariant czeski jest bardzo symboliczny, tak? Druga lista opozycji, jeżeli będzie walczyć o kilkanaście, o 15, 18, 20%, wtedy da razem z wynikiem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej możliwość osiągnięcia większości w Sejmie.
Ale Włodzimierz Czarzasty mówi, że on jest zwolennikiem wspólnej listy.
Jednej. No ale wszyscy, ale...
A dopuszcza pan na przykład taką możliwość, że SLD, Lewica wystartuje razem z Platformą, a PSL osobno?
Ja uważam, że to jest...
PSL, Hołownia.
Że jest bardzo trudne. Budowałem Koalicję Europejską. Ona była na 38,5% Wiosna Biedronia wtedy nie przystąpiła. To był bardzo dobry wynik. Mówiłem wtedy, że jeszcze będziemy wspominać i ten
skrót. Chociaż to była klęska straszliwa, bo PiS wybory europejskie, w których miał być najsłabszy, wygrał.
Zmobilizował, bo one były tak naprawdę wyborem innego rodzaju, nie tylko jeśli to chodzi o Europę, ale to zostawmy. Ten brak porozumienia i to, że Biedroń i Wiosna wtedy szła osobno, dało nam, wyciągnęliśmy wnioski przed Senatem, byliśmy wszyscy razem w Senacie i dało to plan senacki, pakt senacki i zwycięstwo
nie,
w Senacie.
Nie, jasne, wszystko wiem, pan zawsze mówi, o tym mówi.
Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie, że to jest bardzo, bardzo trudne. Znaczy zbudować jedną listę, znaczy to jest na granicy niemożliwości, więc i dzisiaj te sygnały, które są, uważam, że trzeba po prostu bardzo spokojnie, w oparciu o zaufanie, liderzy opozycji powinni zacząć rozmawiać, w jakim wariancie idą, na ilu listach. Jeżeli nie na jednej, to czy na dwóch, czy na trzech i w jaki sposób ze sobą współpracują, a nie rywalizują.
Myśli pan, że coś z tego będzie, z tych pomysłów PiS-u, by zmienić konstytucję i na przykład zmienić immunitet? Wy się na to oczywiście nie zgodzicie, prawda?
No, nie, my mówimy, że możemy o tym rozmawiać, jeżeli prokuratura będzie niezależna. Jeżeli odbierać immunitet i zostawiać prokuraturę w rękach Ziobry, no to jest absurdalne, bo to jest bicz na opozycję. No przecież to jest absurd.
A może to jest po prostu, znowu wrócę do tego samego, tak, że no chcecie tego immunitetu, bo dzięki temu na przykład, no nie wiem, marszałek Grodzki nie będzie odpowiadał w procesie o łapówkarstwo.
Ale to jest, przecież ta sprawa już miała swój ciąg dalszy w Senacie.
Nie, ta sprawa nie ma żadnego ciągu dalszego, dlatego, że marszałek Grodzki trzyma się kurczowo swojego immunitetu. No przecież pan to wie i wszyscy to wiedzą, tak?
Ale takich spraw, znaczy...
No, ale nie, to jest sprawa, ale ten
wniosek Kaczyńskiego o immunitet nie służy sprawie profesora marszałka Grodzkiego.
Być może on tej sprawie nie służy, ale pokazuje, że wy broniąc immunitetu, bronicie również swoich kolegów w takich sytuacjach.
Niezależna prokuratura. Jeżeli prokuratura była niezależna tak jak za naszych czasów, możemy rozmawiać
ale
o zdjęciu.
Ale prokuratura nie może tego jestem zwolennikiem, się tym zająć. Żadna. Zależna czy niezależna.
Ale nie jestem, bo to jest kwestia immunitetu formalnego i materialnego. Jeżeli immunitet dotyczy ochrony tego, co robi się w Sejmie i działalności parlamentarnej, to jest poza kwestią.
Ale tu akurat cała reszta, tego nie chce zmieniać.
Ale cała reszta jest otwarta do rozmowy. Tylko dzisiaj, tu i teraz ten wniosek ma służyć walce z opozycją, w moim przekonaniu. Ja panu mówię, jak oceniam pomysł
Kaczyński. Ja wiem, że pan tak ocenia, tak naprawdę natomiast uważam. Ja zawsze mogę odpowiedzieć, ocenia pan tak dlatego, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No, bronicie swoich kolegów.
Zmienimy prokuraturę, uniezależnimy prokuraturę, wrócimy do wniosku, zobaczymy, jak wtedy Kaczyński będzie głosował.
I wtedy się nagle okaże, że Tomasza Grodzkiego nikt nie chce postawić
przed
sądem.
Ale nie, no dlaczego to będzie niezależny prokurator generalny będzie decydował, czy będzie to robić, czy nie.
Niezależny? Już ja widzę. A kto go powoła?
Ale tego niezależnego? Tak jak wtedy prokuratora Seremeta powoływał, wnioskował minister sprawiedliwości i premier, a powoływał prezydent Kaczyński. Przecież pamiętam.
No pamiętam. Na przykład będzie tak, że prezydent Duda będzie miał do wyboru na prokuratora generalnego Donalda Tuska lub Grzegorza Schetynę. Tak zdecyduje się.
Nie mamy uprawnień prokuratorskich.
Dalibyście radę i tym. Zostawmy to bo, a właśnie, a propos prezydenta Dudy, bo tak patrzę na zegarek, nie, jeszcze chwila. Andrzej Duda ma dzisiaj imieninę, jak wielu innych Andrzejów zresztą.
Andrzejki dzisiaj.
Właśnie. Wróżby wróżbami, ale może pan złoży życzenia panu prezydentowi.
Andrzejowi Halickiemu i Andrzejowi Dudzie wszystkich serdeczności andrzejkowych. Zwycięstwa z Argentyną, a przynajmniej bramkowego remisu.
Tym dwóm Andrzejem.
No tak, no bo tak.
Ale razem tam pan to zrobił, żeby nie było tak, że składa pan życzenia Andrzejowi Dudzie.
No wszystkim Andrzejom, kibicom, a także tym, którzy nie kibicują. Z satysfakcji dzisiaj o 22 po meczu z Argentyną.
No dobrze. To była nasza rozmowa, a teraz jak zawsze pytanie o książki. Co czyta Grzegorz Schetyna?
Co ja czytam obecnie? Czytam Marcina Króla o wybitnych postaciach politycznych XX wieku.
Tom VI, biografia Grzegorza Schetyny.
Skończyłem czytać taką ciężką książkę, ale to jest historia, którą pan pamięta, dziennikarza izraelskiego, który pytał premiera Morawieckiego na konferencji w Monachium. Doszło do takiej scysji o przestępcach. Pamięta pan, to było dwa lata temu. Ronen Bregman. O wszystkich akcjach służb izraelskich. On walczył z Sądem Najwyższym, walczył z instytucjami rządowymi w Izraelu, żeby móc tę książkę wydać. No ta książka jest wydana i jest ciekawym takim studium przede wszystkim tych ostatnich lat, bo to jest historyczna od początku wieku, ale te ostatnie lata, czy ostatnie dziesięciolecia tego, w jaki sposób w kraju demokratycznym używać służb i dawać gwarancję bezpieczeństwa państwa. Ciekawe studium.
A co Grzegorz Schetyna chce dostać pod choinkę? To ważne pytanie w końcu. Parę osób tam słucha.
Książkę chce dostać.
Książkę?
Książkę, tak. Widziałem taką książkę o Enwerze Hodży.
A, tak, tak jest, wyszła.
Tak, i myślę, że to jest takie też ciekawa historia.
Ja rozmawiałem z Kazimierzem Mijalem, to później porozmawiamy.
Komunistyczna Partia Polski.
Komunistyczna Partia Polski na emigracji w Albanii.
Tak,
zrobiłem wywiad.
Naprawdę?
Tak,
to bardzo ciekawa historia.
O, bardzo mnóstwo ciekawych rzeczy mi opowiadał wtedy Kazimierz Mijal. Chętnie panu później opowiem.
Tak jest.
To pan Kazimierz Mijal był jedynym znanym mi człowiekiem, który, no nie mówię o ludziach z innych kultur, który nie miał w domu choinki.
Nie?
Nie, bo on był niewierzący zupełnie, więc w związku z tym uważał, że choinka to jakiś absurd.
Ze świętami.
Nie, żadnego.
Albania ciekawa, byłem raz i ciekawa. Szczególnie jeśli chodzi o te kwestie archeologiczne, historyczne, bardzo taka przeniesiona w czasie, w historii.
Dobrze. Koniec, bo ja mam tu jeszcze jakieś skojarzenia winiarsko-koniakowe, ale to zostawmy je. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Państwu również. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Grzegorz Schetyna był naszym gościem i trzymamy kciuki.
Dziękuję.